Popołudnie wnet.
Czas zacząć, minuta później 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie, razem z Dariuszem Konkolem oczywiście, który siedzi przy konsolecie. Witamy Państwa w Warszawie na 87,8, w Krakowie na 95,2 FM i oczywiście na www.net.fm 8 marca, więc żeby formalnością stało się zadość wszystkim paniom, życzymy wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i samych miłych chwil, jakie tylko można sobie wyobrazić. 8 marca, Dzień Kobiet, formalności dopełniliśmy, byliśmy. I dzień, od którego trzeba chyba zacząć tworzenie jakichś raportów o stanie wiosny, bo poranek był tak piękny i prześliczny teraz i słoneczny, bo teraz trochę nad Warszawą przynajmniej, nie wiem jak to wygląda w Krakowie, zrobiło się pochmurnie i zanosi się na deszcz. Nie wiem, czy on się ziści i spadnie, czy tylko trochę nas postraszy, ale taka pełno wiosenna aura trochę przeminęła, ale poranek był rzeczywiście piękny na Mokotowie, tam gdzie są żywopłoty, krzaki, już widać pierwsze pączki, ba, nawet nie tylko pączki, ale z tych pączków powoli rozwijają się liście. To jest mój element i mój wkład do raportu o stanie nadchodzącej wiosny. Na Mokotowie już wystartowała całkiem porządnie. No, zobaczymy, jak będzie dalej. Szukałem informacji, czy już bociany zostały zarejestrowane gdzieś w Polsce, ale niestety nie, takiej informacji nie znalazłem, więc albo jeszcze ich nie ma, albo po prostu nikt jeszcze tego nie przekazał urbie d'orbi, żeby ogłosić, że ten najważniejszy symbol wiosny, czyli bocian biały, pojawił się na terytorium Rzeczpospolitej. I jeszcze jeden symbol wiosny, symbol, który polecam każdemu mieszkańcowi w Krakowa i Warszawy i w ogóle całej Polski, całego uniwersum, czyli rower. Dzisiaj po raz pierwszy starałem się na poważnie odkurzyć rower i starałem się przyjechać do radia na rowerze. Wszystko szło jak po maśle. Znalazłem zapinkę do roweru, znalazłem kluczyk do zapinki do roweru, znalazłem kluczyk do piwnicy, ale kluczyka do kłódki, już do mojej własnej piwnicy, nie znalazłem. I rower kolażówka marki Huragan, 40-ponadletnia, została uwięziona za drzwiami, za kłódką, ale już jutro obiecuję, że ją uwolnię i zacznę jeździć na rowerze. No a skoro rower, symbol wiosny i symbol wyzwolenia się z komunikacji miejskiej, szczególnie, że wiesz co, Darek, kończy mi się bilet na komunikację miejską 3 miesiące, więc już może nie będę go odnawiał, tylko się całkiem przesiądę na jednoślad i tak zaoszczędzę trochę pieniędzy, bo karta miejska w Warszawie na kwartał to ponad 300 zł. A skoro mi się rower przypomniał, to właśnie przypomniałem się też piosenka z rowerem związana, Lecha Janerki. Piosenka gdzieś z początku lat 2000. Tam jeszcze się pojawia Irak i wojna w Iraku. Była taka wojna, nawet braliśmy w niej poniekąd udział. Potem mieliśmy strefę okupacyjną. Lech Janerka, jak to Lech Janerka wobec tej wojny, dość krytyczny, szczególnie kiedy ktoś obejrzy do tego utworu teledysk, to się zorientuje, o co autorowi chodzi, ale my teledysku nie pokażemy, my tylko Państwu puścimy piosenkę na początek tego popołudnia. Lech Janerka i rower. I tak zacząłem od tej wiosny, a tu spojrzałem na długoterminową prognozę pogody i się okazuje, że 13 marca w środę ma być minus 2. O 4 rano w Warszawie, w Krakowie też ma być poniżej zera, więc być może jeszcze nie chowajmy wszyscy czapek, szalików, ciepłych butów i kurtek na dno szafy, bo się jeszcze mogą przydać. To jest jedna errata do mojego wstępu. Druga jest taka, Jan Brewczyński pisze: z kartą warszawiaka kwartalny to 250 zł słoiku. Jeden. Ja co prawda się urodziłem w szpitalu na Inflanckiej w Warszawie, ale to prawda, mieszkam poza Warszawą. Karty warszawiaka nie mam i mieć nie zamierzam. Jestem dumnym obywatelem Podkowy Leśnej i będę płacił za kwartalny 300 zł. I tak też będzie, a za chwilę rozmowa.
Popołudnie wnet.
z lekko zdezorientowanym wiceministrem Marcin Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Zdezorientowaną być po wywiadzie przed, to mam nadzieję, że nie.
Zobaczymy, jak nam to pójdzie, panie ministrze. Pan jest rowerzystą, czy jednak zmotoryzowany?
No, sporadycznie zupełnie.
To nie tylko dlatego, że...
Rekreacyjnie.
Nie tylko, że ja się poruszam czasami rowerem po Warszawie, ale też dlatego, że jeden wiceminister musiał podobno rowerem dojeżdżać na jedną konferencję, bo musiał zastąpić swoją minister. Chodzi o ministra Leszka Skibę, który w zastępstwie minister Czerwińskiej pojawił się na słynnej konferencji w KPRM-ie, gdzie prezentował finansowanie piątki Kaczyńskiego dla państwa, jako dla tych resortów, które miały być prorozwojowe, miały być tą częścią rządu, która miała realizować pomysły przyjazne przedsiębiorcom. Piątka Kaczyńskiego to jest dobry program.
A dlaczego Leszek Skiba miał nie jechać rowerem? To coś złego, że przyjechał rowerem na konferencję?
Nie.
Czy kryje się za tym teza jakaś?
Kryje się za tym teza. To nie jest moja teza, to jest teza kolegów z Dziennika Gazety Prawnej, że musiał robić to nagle, ponieważ minister Czerwińska nie chciała firmować pomysłów partii rządzącej.
Nie, myślę, że to nie jest, że to nie jest prawda, dlatego że jednak Leszek Skiba, wiceminister Leszek Skiba realizuje polecenia swojego ministra, tak jak ja jestem w imieniu swojego ministra, w związku z tym na pewno tak nie było. Odnosząc się merytorycznie do pytania, jedno z drugiemu nie przeczy, to znaczy ważne projekty, które mają charakter solidarnościowy, solidarnościową wizję państwa, mają też swoje uzasadnienie ekonomiczne, rozwojowe, dlatego że chociażby konsumpcja również napędza wzrost gospodarczy i należy to docenić. Po drugie, myślę, że w ostatnich latach Polacy, szczególnie najsłabsze grupy, doświadczyły marginalizacji w polityce państwowej, to znaczy nie było możliwości dzielenia się wzrostem gospodarczym z niektórymi grupami społecznymi, na przykład z emerytami. I w związku z tym warto było na to postawić. Tak samo 500+ na pierwsze dziecko było naszym postulatem wyborczym w 2015 roku. My po prostu jesteśmy zobowiązani spełnić nasze obietnice, w związku z tym słowa dotrzymaliśmy w tym zakresie.
No, w kampanii wyborczej różnie to było, bo raz Beata Szydło mówiła, że na pierwsze, na każde dziecko, na każde dziecko od drugiego, czasami mówiła na każde dziecko, zależy.
No i mamy na każde. Właśnie o to chodzi, że w związku z tym, że co nam zarzucała opozycja, że nie będziemy w stanie utrzymać budżetu w ryzach, my to zrobiliśmy i w duchu odpowiedzialności za państwo byliśmy w stanie wprowadzić 500+ od pierwszego dziecka, dopiero od, chciałoby się powiedzieć, od 2019 roku. Ale szanowni państwo, na realizację obietnic wyborczych politycy mają 4 lata swojej kadencji i właśnie to zrobiliśmy.
Ja wiem, że ty zawsze politycy koalicji uwielbiają mówić o opozycji i vice versa. To jest zawsze ulubiony temat wśród polityków. Konkurencja zamiedzy.
Ja zdałem sprawozdanie z tego, co my obiecaliśmy i co zrealizowaliśmy.
Ja pamiętam, było takie wystąpienie, nazywało się expose premier Beaty Szydło i tam było w ciągu najbliższych 100 dni zrobimy i tam między innymi była kwota wolna od podatku do 8000 zł. 100 dni minister, premier Beaty Szydło minęło ho-ho, parę dziesiąt miesięcy temu, a kwota wolna jaka jest, taka jest, wszyscy o tym
wiedzą. No trochę ją podwyższyliśmy, natomiast wierzę, że będziemy...
A dla najbogatszych zlikwidowaliście.
Wierzę, że będziemy dalej to iść w tym kierunku, dalej będziemy podnosić i proszę zwrócić uwagę, bo też nie możemy powiedzieć, że kwestia tej piątki Kaczyńskiego to są tylko i wyłącznie wydatki o charakterze wsparcia socjalnego, czy w ramach jakiejś polityki solidarnościowej, bo na przykład likwidacja PIT-u dla pracujących do 26 roku życia jest przykładem na to, że myślimy także w kategoriach wolnościowych i chcielibyśmy to połączyć.
Kategorie wolnościowe, to ja już zapytam tak całkiem poważnie, bo kiedy się rozmawia z politykami PiS-u, można odczuć, że są dwa obozy. I to generalnie grupują się generacyjnie. Jest generacja starszych polityków PiS-u, którzy są trochę bardziej prospołeczni, bardziej socjalni i polityków młodszych, no Łukasz Schreiber, Artur Soboń, między innymi pana ministra tam się wymienia, którzy są raczej bardziej liberalni, raczej chcieliby tych zmian bardziej prowolnorynkowych. Która z tych opcji wygrała, patrząc na program na piątkę Kaczyńskiego?
Myślę, że kluczem jest balans. To znaczy ja byłem zawsze przeciwny, nawet jak byłem jeszcze młodszy niż jestem obecnie, żeby stawiać tylko na młodych polityków i odwrotnie określanie młodego pokolenia nie służy niczemu dobremu. Trzeba znaleźć jakiś zdrowy rozsądek, balans i wydaje mi się, że ten balans osiągamy. To znaczy mamy dzisiaj absolutnie rząd, który jest skojarzony z takim solidarnościową wizją państwa, ale jednocześnie wprowadzamy szereg zmian, które mają charakter wolnościowy i da się to połączyć.
To jest rząd, który walczy z silosowością, walczy z księstwami w ramach rządu, wszyscy mają
resortów,
być...
Tak.
Resortów, wszyscy mają być jednym zespołem, który wspólnie pracuje jak maszyna. Kiedy pan się spotyka z kolegami z Ministerstwa Finansów, to oni są tak całkiem spokojni, że to wszystko się zepnie, mówiąc kolokwialnie?
Tak.
Tak, tak?
To znaczy, ja muszę przyznać, że tak bardzo osobiście pan zadał pytanie, ja nie spotykałem się z kolegami z resortu finansów jeszcze po tej konwencji, natomiast wiem skądinąd, że pracują na tym, żeby to wszystko było dobrze obliczone. Proszę pamiętać o jednej rzeczy, bo się bardzo mocno skupiamy na kolegach z Ministerstwa Finansów, których serdecznie pozdrawiam, ale pamiętajmy, że kto był poprzednim ministrem finansów. I tak się składa, że jest to prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. I Mateusz Morawiecki, premier Morawiecki, publicznie ogłosił te projekty, później je rozwinął w ramach konferencji prasowej, tej słynnej, nie tylko z powodu wizyty na rowerze pana ministra Skiby, ale przede wszystkim ze względu na treść, pokazał mapę drogową, jak będziemy dochodzić do realizacji tych pomysłów. Premier Morawiecki jest absolutnie osobą niezwykle kompetentną, były ministrem finansów, który bardzo dobrze umie liczyć.
Ja też mam taką nadzieję, chyba wszyscy w Polsce mają nadzieję, że na tyle umie liczyć, żeby deficyt w roku 2020, czyli już w roku przyszłym, bo żyjemy w roku 2019, przypominam, jakby ktoś zapomniał, był poniżej progu 3% PKB, bo jak nie będzie, to wtedy dopiero zobaczymy siłę Komisji Europejskiej.
Wierzę, że nie będzie i my robimy wszystko w ramach resortu przedsiębiorczości i technologii, żeby było jak najwięcej pieniędzy w polskim budżecie.
I wróćmy, bo odpytałem pana ministra już ze środków komunikacji, z działalności Ministerstwa Finansów i z ogólnych podziałów co do teorii prowadzenia polityki gospodarczej w rządzie, a nie zapytałem jeszcze o żadną działalność Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, no to weźmy się za Brexit. Kilka dni temu Konrad Szymański, czyli osoba, która chyba najwięcej wie w polskim rządzie o procesie brexitowym, powiedział, że w tej chwili najbardziej prawdopodobnie niż kiedykolwiek jest scenariusz wyjścia Wielkiej Brytanii bez umowy. To jest tak, że polski rząd ma ten scenariusz jako najbardziej prawdopodobny na agendzie?
Tak jest. Tak jest. My byliśmy pierwszym resortem już na jesieni ubiegłego roku, który zadeklarował naszym partnerom społecznym i biznesowym, w sensie ze świata przedsiębiorczości, że my traktujemy scenariusz no deal, tego twardego Brexitu, jako równorzędny, równie prawdopodobny co scenariusz umownego, bezpiecznego wyjścia Wielkiej Brytanii. No i niestety ten czarny scenariusz się dzisiaj spełnia i chcemy być na niego gotowi. Chcielibyśmy, żeby było inaczej, żeby było jasne. To nie jest tak, że trochę jest tak, że chcielibyśmy zaklinać rzeczywistość, chcielibyśmy, żeby w ogóle Brexitu nie było jako polski rząd, a jeśli już ma być, to żeby on się odbył na zasadach cywilizowanego rozwodu w oparciu o umowę, która daje okresy przejściowe, która daje nam wszystkim szansę na przygotowanie się, to znaczy i Europie, i Wielkiej Brytanii, ale fakty są takie, że dzisiaj ten czarny scenariusz twardego Brexitu jest najbardziej prawdopodobny i naszym obowiązkiem jest na niego być gotowym.
W przyszłym tygodniu głosowanie w Izbie Gmin nad tą samą umową. Premier Theresa May dzisiaj powiedziała: przyjmijcie je, czyli te porozumienie, i Zjednoczone Królestwo opuści Unię Europejską. Odrzucicie je i nikt nie wie, co się stanie, i być może Wielka Brytania nigdy nie opuści Unii Europejskiej. To powiedziała dzisiaj premier Theresa May, a ja wrócę do informacji, do wiedzy, którą nam przekazuje Konrad Szymański, wiceminister spraw zagranicznych. Mówi, poradzimy sobie, jeżeli chodzi o status naszych obywateli Wielkiej Brytanii i odwrotnie, tu być może uda się w przypadku twardego Brexitu załatwić sprawę bez jakichś większych kłopotów, natomiast przy handlu, przy przedsiębiorcach kłopoty się pojawią. Jakie to mogą być kłopoty?
Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że Wielka Brytania przestanie być wraz z dniem wejścia Brexitu w życie członkiem tego samego wspólnego rynku, wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami. W związku z tym, no, pierwsze, które się pojawi, to cła. Różne stawki na różne towary i trzeba być na to gotowym. To znaczy, że przedsiębiorcy muszą wkalkulować swoje modele biznesowe te cła, czyli na przykład w ceny. No i teraz pytanie, czy będą mogli znaleźć odbiorców na swoje towary czy usługi w momencie, kiedy pojawią się dodatkowe koszty.
Żeby tylko wyjaśnić, 29 marca pojawią się stawki zgodne z ogólnymi zasadami Światowego Związku.
Światowej Organizacji Handlu, tak jest. Natomiast, no chyba, że uda nam się wprowadzić jakieś okresy przejściowe, na na pewno trzeba być na to gotowym. Czyli nie będzie chaosu w tym sensie, tylko po prostu się pojawią te cła, no, które mogą zmienić i zmienią modele biznesowe wielu firm. I brytyjskich, i polskich, w ogóle europejskich.
Czy Ministerstwo Przedsiębiorczości wie, ile firm może stracić, ile polskich firm może nagle być nieopłacalnych, bo ich model biznesowy oparty na eksporcie do Wielkiej Brytanii przestanie być racjonalny?
To jest niemożliwe do oszacowania, dlatego że każdy przedsiębiorca będzie indywidualnie podejmował te decyzje, prawda? Na ile zmienia, koryguje swój model finansowy, koryguje swoje relacje biznesowe, czy w 100% zrezygnuje z rynku brytyjskiego, czy w jakimś części, prawda? W związku z tym to jest trudne do wyliczenia, ale na pewno takie zmiany zajdą i robimy wszystko, żeby polskich przedsiębiorców wesprzeć w tym procesie transformacji swojej działalności gospodarczej.
Robimy wszystko, to jest też, dajemy wiedzę, bo wydaje się, że w polskiej debacie publicznej dość mało jest informacji, dość mało jest w ogóle dyskusji na ten temat, czym będzie Brexit dla naszej gospodarki.
Powiem tak, my od ponad 2 lat prowadzimy intensywne konsultacje z naszymi partnerami z organizacji pracodawców, z izb gospodarczych, z całej Polski. Organizujemy szereg spotkań, warsztatów, w trakcie których przepracowujemy wspólnie z innymi resortami różnego rodzaju scenariusze i prosimy naszych partnerów, żeby uczulali swoich członków, czyli inne firmy na to, co przyniesie Brexit. I to jest o tyle ważne, że niektórzy patrzą na Brexit, polscy przedsiębiorcy, tylko przez pryzmat swojego biznesu. To znaczy, czy ja mam partnera handlowego w Wielkiej Brytanii. Natomiast musimy pamiętać, że ta gospodarka, szczególnie w XXI wieku, ale szczególnie w ramach Unii Europejskiej, jest bardzo ze sobą związana i sprzężona. To znaczy, że ja mogę mieć firmę w Polsce, ale mogę mieć partnera w Niemczech, który to z kolei ma partnera w Wielkiej Brytanii. I to zmieni model biznesowy mojego partnera w Niemczech i na przykład może sprawić, że przestanie kupować u mnie półprodukty, prawda? Albo jakieś podzespoły. No więc w związku z tym to też wpłynie na moją działalność gospodarczą. Czyli mówimy o tych łańcuchach wartości, prawda? Które mogą ulec zerwaniu, zmianie. No i na to przedsiębiorcy muszą być gotowi. To znaczy nie patrzeć tylko na to przez pryzmat tego, czy ja teraz mam partnera w Londynie, bo może mój partner z Berlina czy Paryża po prostu jest bardziej niż ja związany z kolegą z Wielkiej Brytanii.
A pan minister wierzy w te szacunki, które kiedyś publikowała prasa, że Polska może stracić tyle to, a tyle procent rozwoju PKB, jeżeli dojdzie do bezumownego Brexitu. To są w ogóle racjonalne dane, czy pan na to patrzy jako na jakąś formę albo reklamy, albo nacisku, albo formy debaty?
Ja jestem niewłaściwą osobą do odpowiadania na te pytania, w ogóle przedstawiciele rządu, ministrowie, dlatego że nasze wypowiedzi, oceny wpływają na rynek. W związku z tym nie chciałbym, żeby jakikolwiek polski minister przyczynił się do takiego mechanizmu, który się nazywa samospełniającą się przepowiednią. W związku z tym ja uważam, że tak, zupełnie obiektywnie, polska gospodarka tak mocno nie odczuje Brexitu, jak gospodarka na przykład irlandzka, holenderska czy duńska. Ze względu na specyfikę kulturową czy tradycję wymiany handlowej, te gospodarki najmocniej odczują. Polska na pewno czuje, bo cały świat odczuje, który handluje z Wielką Brytanią, w jaki sposób, ale czy chciałbym dzisiaj mówić o konkretnych liczbach? Wolę nie. Wolę powiedzieć tak, że to zależy od tego, jaką pracę wykonamy i my jako rząd wykonujemy dużą pracę, zaraz jeszcze mam nadzieję, że nie powiemy, co zrobić, żeby złagodzić skutki Brexitu, żeby polscy przedsiębiorcy mogli swobodnie prowadzić działalność gospodarczą albo dokonać pewnej zmiany, ale bez uszczerbku dla swoich dochodów. A z drugiej strony to jest kwestia tego, jak się zachowają sami Brytyjczycy w tym modelu, ale także jeszcze raz wrócę do Polski, jak się zachowują polscy przedsiębiorcy. Prawda? Polscy przedsiębiorcy, którzy mają jakąś lekcję do odrabienia i ją odrabiają. No to jesienią było średnio. Teraz jest znacznie lepiej, jeśli chodzi o zaangażowanie polskich przedsiębiorców, zainteresowanie tematem Brexitu.
Ono rośnie, to jest tak, że w tej chwili już do ministerstwa pukają i związki, i jakieś sieci, ale też pojedynczy przedsiębiorcy się pytają, co mam zrobić, bo mam jakąś tam część produkcji, która idzie do Wielkiej Brytanii.
Znacznie więcej niż to było jeszcze na jesieni. Robiliśmy spotkanie w małych salkach, teraz robimy w naszej auli pod kopułą, prawda? Więc jest już z kim rozmawiać. Natomiast no, też spotkałem się z szefami organizacji pracodawców. Oni te organizacje zrzeszają dziesiątki, setki, tysiące firm, prawda? Tysiące członków. W związku z tym to nie jest tak, że nie ma zainteresowania. Oprócz tego uruchomiliśmy skrzynkę mailową brexit@mpit.gov.pl. Serdecznie zachęcamy. Tam odpowiadam na indywidualne pytania. Nawet jak sami nie potrafimy i to jest kwestia właściwości jakiegoś innego resortu, to my przesyłamy to, pomagamy w udzielaniu tej odpowiedzi. Serdecznie do tego zachęcam.
A jakie są pytania, tak natomiast, z ciekawości?
No różnie, dlatego że...
Najczęstsze, na tym dominuje.
Na tym polega problem z Brexitem, że z próbą wsparcia przedsiębiorców, że przedsiębiorcy są różni. No bo po pierwsze mamy przedsiębiorców mikro, małych, średnich, oni mają inną specyfikę, inne problemy niż duzi. Jedni pracują w obszarze usług, inni sprzedają towary. Wreszcie mamy konkretne branże. No, różnie branże odczuwają. Branża transportowa odczuje bardzo mocno Brexit, prawda? Przypomnijmy, ta co czwarta ciężarówka wyjeżdżająca na Wyspy Brytyjskie, to jest polska ciężarówka. Ale inne branże może mniej to odczują. W związku z tym to szalenie różnie. Najwięcej pytań dotyczy jednak tych ceł i tego, co spotkamy na granicach. I tutaj chciałbym, jeżeli pan redaktor pozwoli, bo zadał pan pytanie, jakie elementy powinien polski przedsiębiorca wziąć pod uwagę. Powiedzieliśmy pierwsze cła. Drugie to są kontrole graniczne, prawda? I dla niektórych towarów, na przykład dla żywności, ale nie tylko, kwestia terminowości tych dostaw, to czy ciężarówka czeka 2 godziny, czy 2 tygodnie, no ma znaczenie dla dostawy, dla modelu biznesowego. I to się zmieni, to na pewno pojawią się trudności. Jakie? Proszę mi wybaczyć, to jest pytanie do brytyjskich służb celnych.
Eurotunel już jest wąskim gardłem, a po kontrolach to może być tam katastrofa.
To jest pytanie do brytyjskich służb celnych i jak się Brytyjczycy przygotowują na to, bo teoretycznie powinni teraz kontrolować każdą ciężarówkę, która do nich wjeżdża. Do tej pory było to losowo, teraz każdą. Pytanie, jak są w stanie sobie z tym poradzić. My przestrzegamy przedsiębiorców, że przynajmniej w okresie przejściowym założyli, że będzie trudno. No i trzeci element to są kwestia różnego rodzaju świadectw, certyfikatów, świadectw sanitarnych, fitosanitarnych, które się pojawiają, a które po prostu no, wcześniej nie miały miejsca, czy nie były wymagane, ponieważ świadectwo polskie było uznawane przez Brytyjczyków.
A tutaj jest szansa na to, żeby to załatwić w takich bilateralnych stosunkach, żeby uznać świadectwa jakości, świadectwa kompetencji, także jednostek.
W ostateczności, dlatego że my negocjujemy z Brytyjczykami jako Unia Europejska, to jest absolutnie w interesie Polski. Ze względu na dysproporcje gospodarek, ze względu na dysproporcje nawet obecności Polaków w Wielkiej Brytanii, a Brytyjczyków w Polsce, warto negocjować via Bruksela, jako jedna zjednoczona Europa, ale po drugie, które moim zdaniem jest na pierwszym miejscu, tak coś jak Solidarność Europejska. I my dzisiaj rozmawiamy z perspektywy kierowania się interesem całej zjednoczonej Europy, dlatego że jeżeli Polska sobie wynegocjuje cokolwiek, to, że jakaś gospodarka unijna mocniej odczuje to innego państwa, to i tak do nas uderzy prędzej czy później. Więc jesteśmy tutaj i pragmatyzm, i idealizm nakazuje negocjować z Brytyjczykami via Bruksela.
Jak się słucha uważnie ministra Szymańskiego, wiceszefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to można odnieść wrażenie, że on wręcz postuluje, żeby polski rząd był bardziej aktywny w bilateralnym załatwianiu tych spraw, chociażby ta ustawa, którą ostatnio przyjął rząd autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, która w sposób bilateralny załatwia kwestie obecności rezydentów jednego i drugiego państwa w jednym i w drugim państwie.
No tak, bo tu mówimy o różnych obszarach. No, na najbliższym posiedzeniu rząd przyjmie i przekażę do parlamentu 3 projekty ustaw. Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Nauki. Więc mówimy o różnych obszarach, które będziemy regulować w ramach tych relacji. Mówiłem o generalnej zasadzie. Oczywiście jest tak, że niektóre rzeczy musimy załatwić sami, ale tutaj nas będzie obowiązywać zasada wzajemności. To znaczy kierujemy się w relacjach z Brytyjczykami zasadą wzajemności i dlatego na przykład Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii przygotowało zapisy, które pozwalają po twardym Brexicie prowadzić Brytyjczykom działalność gospodarczą na terenie Polski, tak jak było to do tej pory, na okres przejściowy do końca 2020 roku.
Tu będzie zależność, czy to będzie tak, że Polska to przyjmie i to samo przyjmie Wielka Brytania?
Absolutnie się na to nastawiamy i właśnie dlatego nie chcemy dawać jakichkolwiek pretekstów naszym kolegom z Wielkiej Brytanii, żeby było inaczej. Kierujemy się interesem polskich przedsiębiorców i ta zasada wzajemności nas obowiązuje i wierzymy, że tak samo będzie po stronie brytyjskiej i będzie, ale także dlatego, że to jest w interesie Brytyjczyków, żeby Polacy dalej prowadzili działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii, tak jak w polskim interesie, żeby brytyjskie firmy pozostały w Warszawie.
Jak jesteśmy na tym poziomie, żeby pozostawić możliwość działania i firmom, a szczególnie osobom prywatnym na tych samych zasadach, jak to było w Unii Europejskiej, na poziomie prawa krajowego i w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Pytanie, jakie będą działania także ustawodawcze rządu wobec tych polskich przedsiębiorców, którzy działają u nas, ale są powiązani czy to łańcuchem wartości, czy bezpośrednią relacją z Wielką Brytanią.
Tutaj przede wszystkim tak, zapraszamy na biznes.gov.pl. To jest w ogóle strona, gdzie jest wiele informacji dla polskich przedsiębiorców, ale jest osobna zakładka brexitowa, w ramach której publikujemy wszystkie aktualne noty Komisji Europejskiej, wszystkie aktualne noty rządu brytyjskiego, gdzie starają się pokazać, czego chcą, bo to jest problem z naszymi partnerami z Wielkiej Brytanii, że ciągle jest brak decyzyjności po ich stronie, ale w miarę starają się tłumaczyć swój punkt widzenia na różne obszary. My staramy się to tłumaczyć w sensie z angielskiego na polski, pokazywać polskim przedsiębiorcom. Po drugie, uruchomiliśmy specjalny taki przewodnik brexitowy, interaktywny, gdzie będzie można po podaniu pewnych podstawowych informacji na temat rozmiaru firmy, czy towary, czy usługi, prawda, specyfiki własnej działalności gospodarczej, uzyskać bardziej dedykowaną odpowiedź na pytania o to, co dalej po Brexicie. I także w ramach współpracy z PARP-em i PAIH-em chcemy dostosować i promować te narzędzia, które chcę podkreślić, już istnieją w ramach pracy tych naszych agencji rządowych, które wspierają polskich przedsiębiorców w ekspansji zagranicznej. Bo na przykład mamy program Go to Brand, który promuje ekspansję zagraniczną i teraz oczywiście my z zasady promujemy ekspansję, ale może być tak, że niektórzy przedsiębiorcy skorzystają z tego programu właśnie dlatego, że muszą zmienić rynek. To nie jest tak, że my chcemy odrywać od rynku brytyjskiego, ale ci, którzy zdecydują się, że muszą zamienić Londyn na inne miasto europejskie czy inny kraj w Europie czy poza Europą również, no to my mamy pieniądze na to, żeby ich wesprzeć i będziemy ich w tym procesie konsultingowym, w tym procesie przemodelowania, restrukturyzacji własnej firmy wspierać.
A czy będą jakieś nowe narzędzia, czysto brexitowe, nowe pieniądze, nowe mechanizmy?
Takie szykujemy w momencie, kiedy pojawi się twardy Brexit. Tak, jeśli będzie taka potrzeba, bo też pamiętajmy, że jeżeli mamy szereg narzędzi i można z nich korzystać, no to nie ma, znaczy, to nie jest tak, że nie ma pieniędzy na to. Chcę to jasno powiedzieć. Znaczy, ja bym chciał, żeby to było tak, że mamy tak wielu polskich przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać z tych funduszy na restrukturyzację firm w związku z ekspansją zagraniczną, żebym ja musiał pukać do ministra finansów czy do pana premiera, żeby dali więcej pieniędzy. Pan premier i pani minister dadzą na pewno na to pieniądze. Problem mamy odwrotny, że zbyt mało polskich przedsiębiorców chce z tych narzędzi korzystać. My do tego serdecznie zachęcamy i może Brexit będzie i z pewnością będzie takim impulsem, który do tego pobudzi.
Na koniec tematu brexitowego. Która branża najmocniej ucierpi, jeżeli będzie twardy, bezumowny Brexit?
Powiem, jaka branża ma największe obroty. To jest branża transportowa i w związku z tym, że transportowcy no, też ucierpią w związku z kontrolami granicznymi, no może się okazać, że oni najmocniej odczują, ale też transportowcy są tego świadomi, dlatego że są najlepiej przygotowaną branżą w Polsce, jeśli chodzi o Brexit. Są po szeregu własnych konferencji, wydali szereg własnych publikacji i teraz w tym sensie są fantastycznymi partnerami dla informowania przedsiębiorców z branży transportowej innych, co może ich spotkać w przyszłości.
I są mobilni, ale na przykład sektor rolno-spożywczy już tak mobilny nie jest.
No nie, dlatego to jest druga branża, która może najwięcej ucierpieć. Elektromaszynowa to samo. No wszystko to są, tylko że mówimy, nie chciałbym powiedzieć, bo kiedyś powiedziałem, wymieniłem, jakie branże są na pierwszym miejscu, a później przeczytałem w artykule, minister ujawnia, jakie branże ucierpią najwięcej na Brexicie. Więc ja bym sobie życzył, żeby żadna nie ucierpiała, żeby wszystkie cierpiały jak najmniej. I nie jest tak, że chciałbym generować, no właśnie znowu w ramach samoniewspełniającej się przepowiedni, jakąś panikę czy wpływać na rynki, bo to nie jest tak. Jeżeli przedsiębiorcy się dobrze przygotują, to ten Brexit odczują mniej albo w ogóle. I to wszystko trochę jest w ich rękach, a nasza praca polega na tym, żeby ich w tym wesprzeć maksymalnie i organizacyjnie, i finansowo, i regulacyjnie w ramach prawa, które stanowimy.
Piątka Kaczyńskiego to dużo transferów społecznych i 13 emerytura i 500+ na każde dziecko, także to pierwsze oczywiście, no ale do tego też niższy PIT dla, czy zerowy PIT dla osób do 26 roku życia, a właśnie już wiadomo, czy to będzie PIT także dla tych 26 i młodszych latków, którzy płacą wyższą stawkę?
To będzie ogłaszał minister finansów.
To będzie ogłaszał minister. A pan minister wie?
Nie, ja nie wiem. Nie znam do momentu ogłoszenia, to nie jestem w tajemniczony.
To pan minister nie wie.
Na pewno to mogę powiedzieć, że wspieramy to, dlatego że w ogóle kwestia promowania postawy proprzedsiębiorczej, przedsiębiorczej w Polsce jest naszą ambicją. Chcielibyśmy, żeby więcej było ducha przedsiębiorczości wszędzie, w naszych zakładach pracy, w naszych ministerstwach, wszędzie, gdzie to jest możliwe. Dlatego, że to jest duch odpowiedzialności za siebie i za innych, to jest duch takiej samoodpowiedzialności za swoje najbliższe otoczenie i to jest bardzo pozytywne. A to się wiąże także z tym, żeby promować wśród młodych ludzi zakładanie własnych firm. I to robimy i te rozwiązania prawne, które są przygotowane, czyli na przykład mały ZUS, czy pas startowy dla firm, gdzie przez pierwsze 2 lata jesteśmy zwolnieni z ZUS-u, że przez pierwsze 6 miesięcy jesteśmy zwolnieni z ZUS-u, a przez kolejne 2 lata, czyli łącznie 2,5, jest mały ZUS tak zwany, później jest mała firma, mały ZUS, więc już w samym ZUS-ie, który jest wskazywany przez młodych ludzi i nie tylko, przez każdego, kto zakłada firmę, jako największa blokada, już tutaj złagodziliśmy to i znacznie łatwiej założyć firmę teraz niż 3 lata temu.
Chociaż rzecznik małych i średnich przedsiębiorstw mówi, ryczałtowy ZUS i jego obowiązek musi zniknąć, no zobaczymy, czy się udało się panu ministrowi i panu, i pani minister, i panu przeprowadzić mały ZUS, to i tak jest duża reforma, jeśli chodzi o ryczałtowy system.
Chcemy więcej, ale znowu, my jesteśmy odpowiedzialni za budżet, za stabilizację finansów publicznych i na pewno takie głosy jak rzecznika małych i średnich przedsiębiorców są potrzebne, ponieważ wzywają nas do tego, żeby nieustannie nie spoczywać na laurach, tylko pracować dalej.
A ja też chcę więcej, chcę zadać jeszcze jedno pytanie, ja też do niego skradam, że kolejne tematy otwieramy, a chodzi o Platformę Przemysłu Przyszłości, czyli format, który państwo uchwalili, Sejm uchwalił, prezydent przyjął, już działa, tylko chciałem powiedzieć, jak działa, czy już jest szef tej platformy, czy to już ruszyło, jak ta lokomotywa na tym peronie, czy jeszcze tam stoi i dopiero para się grzeje?
Nie, dlatego, że ustawa wejdzie w życie 9 marca. To jest jutro?
To jest jutro.
Tak jest. Wówczas zostanie złożony wniosek o wpis Platformy do Krajowego Rejestru Sądowego i złoży go minister Jadwiga Emilewicz w terminie 60 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy. Ja mogę powiedzieć, że złoży bezwłocznie, dlatego że nie ma na co czekać. Nikt nie poczeka na Polskę, jeśli chodzi o transformację polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0. No i później zostanie wraz z statutem, później będą wyłoniane władze, w tym prezes, siedziba określone w statucie i tak dalej.
To już wiemy, jak się będzie rodzić, tylko co się będzie rodzić, co to jest ta Platforma Przemysłu Przyszłości, bo brzmi futurystycznie i to jest takie najłagodniejsze określenie, jakie mogę wymyślić.
Nie, no tego typu podmioty różne mają, różną podmiotowość prawną mają, ale...
A czym się ma zajmować? To ma jakby...
Już mówię, tak. Fundacja Platformy Przemysłu Przyszłości ma się zajmować transformacją polskiej gospodarki w kierunku przemysłu 4.0, to znaczy wspierać coś, co musimy bardzo mocno w Polsce wspierać, to znaczy większy nacisk na cyfryzację, automatyzację, robotyzację polskich firm, najkrócej mówiąc.
Czyli jakby Radio Wnet chciał mnie zastąpić robotem, to powinno pójść do Platformy Przemysłu Przyszłości.
To jest słaby pomysł, ale generalnie myślę, że w niektórych miejscach, w niektórych przypadkach absolutnie z tego typu roboty są potrzebne. Nie tego typu, ale generalnie roboty są potrzebne. I dzisiaj choćby liczba przypadających robotów na 10 tysięcy pracowników przemysłowych w Polsce wynosi trochę ponad 70, gdzie w przypadku naszych partnerów nawet z Grupy Wyszehradzkiej jest około 100, już nie mówiąc o Niemczech czy o Chinach. W związku z tym mamy wiele do nadrobienia. Automatyzacja, robotyzacja, cyfryzacja.
Ale to obok ulgi na badania i rozwój, obok IP Box i tych wszystkich elementów, które bardzo zmniejszają podatek dochodowy w przypadku, jeżeli przedsiębiorstwo inwestuje i realizuje swoje badania i przekłada je na codzienną produkcję, to tu będą dodatkowe pieniądze, czyli nawet jeśli nie masz kapitału, to pójdź do Platformy, Platforma ci kapitał zorganizuje?
Nie.
Nie, tak łatwo nie będzie.
Nie, to nie jest tak, że my powołaliśmy fundację, żeby dawała pieniądze przedsiębiorcom. Pamiętajmy, szanowni państwo, że są zasady pomocy publicznej. Znaczy, my byśmy bardzo chętnie dali, ale to jest tak, że jest nieuczciwa konkurencja.
Preferencyjne.
No nie, ale to są tego typu narzędzia w Polsce w ramach BGK, KUKE i wielu innych instytucji, które mamy. Oczywiście. Powiedział tak, musimy się trzymać zasad pomocy publicznej, zakazu pomocy publicznej, dlatego, że są bogatsze państwa od Polski, które chętnie by wpakowały i w wielu przypadkach, omijając prawo, robią to i próbują to robić.
Jest taki bardzo dobry raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, który pokazuje, jak to wygląda.
Voilà.
Częściej Niemcy wykorzystują pomoc publiczną.
Voilà. I właśnie dlatego my powinniśmy być tymi, którzy są strażnikami tej zasady w Unii Europejskiej, która mówi stop protekcjonizmowi, wolny rynek, wolna konkurencja, zakaz pomocy publicznej, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Myślę, że w Polsce jest potrzeba czegoś innego. Oprócz finansów, oprócz pieniędzy, które są, tak jak powiedziałem, w wielu innych instrumentach, dedykowanych programach. Potrzeba nam współpracy, potrzeba nam umiejętności łączenia potencjału uczelni wyższych i świata biznesu i potrzeba nam wsparcia dla przedsiębiorców, które jest takie smart, takie inteligentne, które nie będzie wkraczać w tą pomoc publiczną. I podaję bardzo konkretny przykład. To jest kwestia udostępnienia parków maszynowych czy laboratoriów, na które to mikro czy małych przedsiębiorców może nie stać i nawet nie ma ekonomicznego uzasadnienia, żeby kupować własne maszyny czy własne laboratoria wyposażać, a my możemy je udostępniać dzięki pracy naszych naukowców, którzy tworzą maszyny, budują te laboratoria, my możemy później te laboratoria przejmować i udostępniać bezpłatnie polskim przedsiębiorcom. Więc to jest przykład tego, jak wykorzystywać współpracę, jak łączyć te dwa światy nauki i biznesu. Budowa kompetencji doradczych, budowa sieci wsparcia, koordynacja hubów cyfrowej innowacji, to są te cele, które fundacja będzie realizować.
9 marca, czyli jutro, ustawa o Platformie Przemysłu Przyszłości wchodzi w życie i będziemy śledzić ten projekt, zobaczymy, czy uda się jednakowoż zastąpić mnie robotem, gdy ja bym sobie siedział pod zieloną, na zielonej trawce pod drzewem i popijał lemoniadę, kto inny by pracował i byłoby pięknie.
Myślę, że słuchacze by żałowali, panie rektorze.
Ach, proszę się tak tutaj nie przymilać, panie ministrze.
I ale tak, to jest koniec naszego rozpocznej rozmowy, więc chyba
ale, mogę. Ale nie ostatniej, chyba jeszcze pan nie kończy kariery administracyjnej, a ja jeszcze...
Liczę na zaproszenie.
A jeszcze robotów radiowców nie ma, więc ja też nie kończę kariery w radio. Marcin Ociepia, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Obiecałem, że pana wypuszczę 25, po jest 38. Zagadaliśmy, byliśmy się.
Serdecznie dziękuję.
Dla każdego, kto lubi przemysł, przedsiębiorczość i technologię, pan minister pewnie lubi piosenka zespołu Kinematic Orchestra. To jest taki jazzujący, duży band z Wielkiej Brytanii, a utwór jest z płyty Man with the Movie Camera, czyli Człowiek z kamerą. Tutaj tłumaczenie nie sprawiało dużych trudności, a jest to ścieżka filmowa, ścieżka muzyczna do filmu Dżigawertowa. Dżigawertow, taki sowiecki, trzeba to przyznać, sowiecki reżyser z lat 20. 30. dadaista, nakręcił właśnie taki film o tej samej nazwie, Człowiek z kamerą. To jest film innowacyjny, dadaistyczny, z 29, który pokazuje jeden dzień życia człowieka w Odessie, od tego, jak się budzi i potem jak przebiega jego dzień roboczy. Rzeczywiście film niesamowity, ścieżka muzyczna też jest przepiękna, warto to złączyć i obejrzeć właśnie dzieło sowieckiego reżysera o Odessie, o tej Odessie z końca lat 20. z muzyką The Cinematic Orchestra, a tu chyba najbardziej strawny radiowo kawałek, czyli Evolution.